Partnerem programu Jutro Nauci jest Sebastian Kulczyk, międzynarodowy inwestor, twórca Incredibles, programu mentoringowego dla młodych przedsiębiorców. To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku...
W cyklu Jutro Nauci z okazji Dnia Ziemi zastanawiamy się, czy każdy z nas może stać się cyfrowym ekologiem.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Witam Państwa w podcaście Jutro Nauci. Tu Joanna Sosnowska z Gazety Wyborczej, a moim gościem jest Joanna Murzyn, inicjatorka Instytutu Ekologii Cyfrowej oraz Jutronautka 2022. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dane to ropa naszych czasów. Powtarzają to i politycy, i analitycy, i przedsiębiorcy. Tymczasem pani twierdzi, że powinniśmy tych danych generować mniej. Dlaczego?
Tutaj rozchodzi się o jakość, a nie ilość. Szacuje się, że każda osoba podłączona do sieci przez sekundę generuje około tam 1,8 MB danych. Gdzieś one muszą być przechowywane, gdzieś ta infrastruktura, serwery generują to zapotrzebowanie na energię elektryczną. No a tutaj też warto napomknąć, że w rzeczywistości większość tych danych, bo według szacunków wielu analityków od 80 do 90%, to informacje nieustrukturyzowane. I są to informacje w wielu różnych formatach, które nie są zgodne z takimi konwencjonalnymi modelami danych, co niestety utrudnia ich przechowywanie i zarządzanie nimi w takich zwykłych relacyjnych bazach danych. No i niestety większość tych nowych danych to właśnie te dane nieustrukturyzowane, co spowodowało też powstanie w ogóle całego szeregu nowych platform i narzędzi, które muszą po prostu nimi zarządzać i analizować. Dane nieustrukturyzowane mają swoją wewnętrzną strukturę, charakteryzują się tym, że ją posiadają, ale nie zawierają w sobie z góry takiego ustalonego modelu lub schematu. Mogą to być dane tekstowe, bądź też nietekstowe, generowane przez człowieka, czy też maszynowo. No i takim jednym z najczęstszych typów danych nieustrukturyzowanych jest tekst. Tekst nieustrukturyzowany jest gromadzony i generowany w szerokim zakresie form, w dokumentach w Wordzie, w notatce, w której mam tutaj jakieś zebrane informacje, w wiadomościach e-mail, których przecież miliardy się odbijają od naszych skrzynek, w prezentacjach PowerPoint, które przechowujemy na dysku googlowskim, czy na przykład w odpowiedziach na ankiety, transkrypcjach w interakcji z Centrum Obsługi Telefonicznej i na przykład nawet w wpisach na blogach i serwisach społecznościowych. A tutaj też warto napomknąć, że w 2019 roku Deloitte przeprowadziło takie badanie, które wskazało, że tylko 18% organizacji jest jakkolwiek w stanie wykorzystać te dane nieustrukturyzowane, w związku z czym cała ta reszta jest po prostu odpadem, który przechowywany jest w centrach danych. Trochę jest to alarmujące, bo też właśnie specjaliści, którzy zajmują się big data, już jasno nawet się przyznają do tego, że mają za dużo danych, w związku z tym te predykcje nie są aż tak dokładne. I też jak na to patrzę z takim właśnie chłodnym i trochę krytycznym okiem, no to zakrawa to już wręcz takie patologiczne zbieractwo, taką sylogomanię, o takim właśnie trudność z pozbywaniem się lub dzieleniem się posiadanymi rzeczami, właśnie bez względu na ich jakąś taką aktualną wartość, bo w przypadku tej właśnie tego patologicznego zbieractwa najczęściej te rzeczy, które są zbierane, mają bardzo niską wartość i są całkowicie bezużyteczne.
No bo mówimy tutaj tak bardzo ogólnie, dane nieustrukturyzowane, jakbyśmy mogły zejść troszeczkę w dół, to znaczy ja tu mam przed sobą dane, z których wynika, że w 2020 roku oglądanie seriali w jednym serwisie streamingowym w zasadzie przez 24 godziny przekłada się na tyle prądu, ile zużywa samochód elektryczny w ciągu 10 godzin. To oznacza, że ten świat cyfrowy generuje oprócz danych no też bardzo poważny taki ślad węglowy, prawda? Czy jesteśmy w stanie oszacować, ile tego śladu węglowego generujemy, no na przykład oglądając właśnie seriale albo filmy w serwisach VOD?
No tutaj bardzo bym chciała, szczerze mówiąc, wyjść trochę też z takiej narracji tego, co my generujemy, jak my generujemy, co my robimy, bo to nie jest nasza wina tak naprawdę. Powinniśmy zacząć kłaść odpowiedzialność na producentach i na osobach, które projektują całe te systemy, w których my funkcjonujemy, tak? Bo tutaj jakby cały czas kwestią jest to, że okej, ja oglądam i streamuję coś na telewizorze, który po 5 latach okazuje się być już waste'em, tak? I tutaj największym zagrożeniem, jeśli chodzi właśnie o ten ślad środowiskowy, są odpady elektroniczne, sprzętów elektronicznych. A tutaj jeśli chodzi w ogóle o sam streaming właśnie tych takich naszych ulubionych i szeroko znanych platformach, takie zwiększenie natężenia treści wideo jest po prostu też bezpośrednio związane z rozrostem infrastruktury, która następnie jest niezbędna do ich obsługi, tak? A z kolei takie właśnie nieustający rozrost tej infrastruktury z kolei później właśnie użyźnia glebę pod rozkwit kolejnych usług, które intensywnie wykorzystują informacje cyfrowe. To jest taki trochę technologiczny, niepowstrzymany efekt domina, który właśnie bezpośrednio prowadzi do zwiększenia poziomów emisji. Chociażby na przykład wróćmy do początków pandemii, tak? Kiedy w pierwszych miesiącach Unia Europejska była nam zmuszona narzucić ograniczenia na platformy, na Netflixa i na YouTube'a, regulując tak naprawdę generowany przez nie ruch i też obciążenie sieci, które jakby z tego wynikało, tak? No i tutaj też to jasno pokazało, że bez odgórnie jakichś takich narzuconych działań, bez odgórnie narzuconych regulacji, w ogóle na niektórych obszarach geograficznych, przecież wtedy nie byłoby w ogóle możliwe wykonywanie pracy zdalnej, tak? Właśnie z powodu przeładowanej przepustowości. I tutaj też warto na przykład zastanowić się nad technikami w ogóle projektowania aplikacji takich serwisów streamingowych. To takie ciągłe wciąganie nas, rekomendacje na podstawie tego, co wcześniej obejrzeliśmy, takie właśnie skradanie naszej uwagi i usypianie trochę czujności, tak? No bo na chwilę znowu jeszcze wrócę właśnie do tych ograniczeń, które narzuciła Unia Europejska, tak? Bo to był też taki dosyć brutalny moment, w którym doświadczyliśmy tego, że ta przestrzeń internetowa, mimo tego, że jest taka właśnie enigmatyczna, gdzieś ta chmura zawieszona w powietrzu, ona ma swoje granice, tak? I nam w tym momencie udało się do nich dobić.
No właśnie, wspomniała Pani o algorytmach. Ja pamiętam takie zdanie szefa Netflixa, który stwierdził kiedyś, że jego największym konkurentem nie są wcale inne serwisy VOD, tylko ludzki sen. I że, no, że,
to jest przerażające.
Że oni właśnie z tym konkurują, a nie z umownym HBO, czy z Canal Plusem, czy z innymi serwisami. Czy w takim razie powinniśmy się też domagać, żeby te algorytmy wykorzystywane w serwisach społecznościowych też przestały nas tak wciągać?
Zdecydowanie, tylko że znowu tu jest problem niestety i to jest, są dwie liczby, które powtarzam jak mantrę. Pierwsza z nich to taka, że 0,03 osób na świecie rozumie kod, czym w ogóle jakby no, język porozumiewania się z maszynami, tak? W związku z tym ta przestrzeń na niewiedzę jest ogromna, tak? Mówimy algorytmy, ale dla większości osób po prostu nikt nie wie, o czym one są i jak się do nich zabrać, a z kolei drugą liczbą, którą powtarzam po prostu nieustająco jest fakt, że właśnie to, że my się tak zagłębiamy w te przestrzenie, w te cyfrowe, w te aplikacje, my niesamowicie dużo eksploatujemy sprzętów elektronicznych. W 2019 roku to było 53 miliony ton metrycznych elektronicznych odpadów, a odpady elektroniczne to jest drugi najbardziej niebezpieczny odpad, który generuje człowiek. Pierwszy to są odpady atomowe.
No te liczby robią wrażenie, ale żebym ja dobrze zrozumiała, czyli Pani postuluje raczej wywieranie presji na twórcach aplikacji i twórcach rozwiązań, a nie ograniczanie samemu na przykład czasu spędzanego na Facebooku.
Nie, no oczywiście, to ograniczenie czasu też oczywiście jakby tutaj zachęcam, ale nie wymuszam, tak, no bo to jest na końcu, to jest nasza indywidualna decyzja, tak, ale mam żal, naprawdę mam żal, bo też zajmowałam się i zajmuję się cały czas, ale teraz już takimi właśnie moralnymi i etycznymi produktami cyfrowymi i ja po prostu znam te techniki, wiem jak one po prostu nas skradają, naszą uwagę, skradają nasz czas i to jest też kwestia takiej właśnie większej transparentności i też takiego właśnie ostrzeżenia, że jednak gdzieś tam to, w czym funkcjonujemy, nie jest tak dobre i bezpieczne dla po prostu naszego dobrostanu.
A jeżeli chodzi o pracę biurową, no bo tam mamy jednocześnie te miliony maili wysyłane w skali organizacji w ciągu roku i mamy drukowanie i drukarki i faksy i przetwarzanie danych w chmurze, Jaki to z kolei zostawia ślad węglowy, albo co jest największym takim zaśmiecaczem biurowym?
No tak tutaj z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, bo przeprowadzamy właśnie takie cyfrowe audyty w organizacjach i z reguły jest to w ogóle brak takiej cyfrowo-ekologicznej kultury. Właśnie tego, że na przykład chociażby to, że wysyłamy sobie maile, które mają ogromne załączniki i jest tam 7 osób na CC, w związku z tym jakby te skrzynki po prostu są zapchane do granic możliwości. No i też taki problem, że w ogóle większość pracy jest opartej na skrzynkach mailowych, tak? A można sobie w fajny sposób wypracować jakieś takie właśnie alternatywne komunikatory, które automatycznie na przykład usuwają wiadomości po jakimś tam czasie. Też dużym problemem jest zarządzanie w ogóle na dyskach wewnętrznych. Z reguły tam jest bardzo duży bałagan i to też wymaga właśnie takiego trochę wewnętrznego zrywu. Czasami warto sobie w ogóle wydelegować osobę, która raz na jakiś czas tam po prostu sprawdza, czy wszystko jest dobrze i czy jest zachowany porządek. No i też kwestia w ogóle związana z wideokonferencjami, tak? Bo są na przykład takie praktyki, szczególnie to się uwypukliło w trakcie pracy zdalnej, takiej po prostu wiecznej inwigilacji i potrzeby tego, że jak ja pracuję, czy ja akurat całe szczęście czegoś takiego nie doświadczyłam, ale wiem, że są takie przypadki, na przykład to, że jak osoba pracuje zdalnie, to musi mieć cały czas włączoną kamerę. I to jest niestety głębiej zakorzeniony problem, który polega na zaufaniu też i na takim właśnie jasności i transparentności struktur, w ramach których funkcjonuje organizacja.
To może jakimś rozwiązaniem byłoby zatrudnianie w firmach, przynajmniej tych największych, nie wiem, osoby, która pełniłaby funkcję takiego cyfrowego ekologa, takiej, która odpowiadałaby za tę higienę taką cyfrową organizacji.
Zdecydowanie, tylko że też tutaj od razu powiem, że problem jest taki, że jak to widzę po prostu ze współpracy z organizacjami, jak pojawiają się działy właśnie skupione na ESG, na zrównoważonym rozwoju, to jeszcze ten obszar cyfrowej ekologii tam pączkuje i bardzo dużo jest jeszcze pracy takiej edukacyjnej u podstaw, ale marzy mi się to, żeby właśnie, że jak no jeszcze kilkanaście lat temu na przykład taka rola projektanta UX designera gdzieś tam była bardzo, no nie istniało coś takiego, więc marzy mi się, żeby za te kilka lat, kilka nawet szybciej, bo nie mamy czasu, a problem jest palący, żeby jednak taką właśnie normą i standardem stało się to, żeby tacy cyfrowi ekolodzy gdzieś tam funkcjonowali właśnie jako taki integralny element w organizacjach.
No ale z drugiej strony, niedługo powszechnie ma zacząć działać sieć 5G, dzięki której będziemy generowali jeszcze więcej danych, ale co być może ważniejsze, ta sieć ma pozwolić komunikować się ze sobą nie tylko ludziom, ale także maszynom. No i pierwsze przykłady już mamy, to są albo w pełni zautomatyzowane fabryki, ale też urządzenia, które już możemy mieć w domu, czyli elektryczne szczoteczki do zębów podłączone do internetu, albo w wersji takie najbardziej radykalne spłuczki toaletowe, które wysyłają na smartfon powiadomienia, jak często zostały użyte. Czy w takim razie, trochę odwracając to moje poprzednie pytanie, czy w takim układzie ta cyfrowa ekologia nie jest z góry skazana na niepowodzenie, na taką walkę z wiatrakami?
Wręcz przeciwnie. Uważam, że to jest nasza deska ratunku. Jakiś taki zimny kubeł wody, który nas trochę ocuci z tego takiego technologicznego obłędu, bo większość tych dzisiejszych innowacji to odpowiedź na problemy, które nie istnieją, albo ich po prostu sztuczne generowanie, lub też po prostu odpowiedź technologii na problemy, które sama stworzyła. I ta w ogóle właśnie taka ta nadprodukcja już, bo nazywajmy rzeczy po imieniu, urządzeń smart w duchu właśnie internetu rzeczy, w dużej mierze mam takie w ogóle poczucie, że została
wypaczona w jakiś sposób.
Tak, ale w ogóle stworzona w taki sposób, że uwłacza mojej inteligencji. No jakiś taki, bo nie podoba mi się taka bezmózgowa wizja świata, w której ktoś inny musi mi mówić, ile razy spuściłam wodę w toalecie. Jakby rozumiem jeszcze te kwestie jakieś takie czysto ekologiczne z chęci ograniczania zasobów wody, no ale znowu, zanim ktoś zacznie mnie rozliczać z tego, ile razy i co spuszczam w ogóle w zaciszy mojej łazienki, no może w pierwszej kolejności przyjrzymy się, ile wody zużywają na przykład centra danych w ogóle w procesie chłodzenia serwerów, albo ile wody w tym kraju zużywa przemysł energetyczny. Bo to jest trochę tak, że właśnie w tym zachłyśnięciu każdego dnia przecież coraz więcej z nas korzysta z coraz większej ilości urządzeń elektronicznych, aby z ich pomocą właśnie wykonywać coraz to więcej nowych, często bezsensownych czynności. I to jest też tutaj też, otwiera się w ogóle taki paradoks, właśnie związek pomiędzy łatwiejszą produkcją a szerszym zastosowaniem wytworzonych towarów. I to już miało taki swój debiut w trakcie mechanizacji tkanin w XIX-wiecznej Wielkiej Brytanii i wtedy na rynku przez ten rozwój pojawiło się więcej tekstyliów, które można było zacząć przerabiać na różnorodny asortyment odzieży. A dzisiaj widzimy, jakie fast fashion niesie konsekwencje środowiskowe, tak? No i temu właśnie się przyglądał ekonomista Jay Vaughns i zauważył właśnie, że poprawa jakby sprawności siły napędowej rewolucji przemysłowej, czyli silnika parowego, jakby nie doprowadziła do tego, że wykonanie tej samej ilości pracy zostało wykonane przy użyciu mniejszej ilości maszyn. Lecz paradoksalnie odwrotnie, właśnie zwiększyła się liczba silników, czemu towarzyszył w ogóle wzrost ich produkcji i zakresu zastosowań. Więc dzisiaj jak mamy tą właśnie te czasy już czwartej rewolucji przemysłowej, tak, którą napędza internet ludzi, rzeczy, usług, danych, no i wszystko to nabrało jeszcze większego rozpędu. No i jakby konsekwencją jest to, że jakby właśnie ta dostępność do większej mocy obliczeniowej, większych zasobów pamięci oraz tego nieograniczonego transferu danych przekłada się właśnie bezpośrednio na zwiększenie produkcji urządzeń elektronicznych, ale tutaj znowu powtórzę moją mantrę, 53 miliony metryczne ton 2019 rok. Zakładam, że to jeszcze cały czas te wskaźniki się zwiększają, bo chociażby w 2020 roku, mimo tego, że właśnie to były czasy początku pandemii i tak zwana gospodarka niedoborów, to na każdą osobę na świecie zostało wyprodukowane 128 chipów, więc pomyślmy sobie po prostu o skali tego wszystkiego.
No to muszę przyznać, że robią te liczby wrażenie. Ja też pamiętam jeden z Pani artykułów, w którym stwierdziła Pani, że Polska staje się cyfrowym śmietniskiem Europy. Tymczasem w naszym kraju zaczynają się pojawiać inwestycje na największych gigantów technologicznych, takich jak Google czy Microsoft, którzy stawiają u nas centra danych. Te inwestycje są witane z otwartymi ramionami przez polityków, bo oznaczają możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych, a także zatrudnienia dużej liczby osób po prostu. Gdyby Pani była odpowiedzialna za wydawanie pozwoleń na budowę takich centrów danych wielkich firm technologicznych, jakby Pani odpowiedziała?
Z moim krytycznym podejściem do Big Techów. No ja po prostu też mam ogromny żal do polityków za ich niewiedzę. Szczególnie w kontekście właśnie technologii. I nasz obecny prezydent w trakcie ostatnich wyborów właśnie chwalił się inwestycjami Google'a, ale jestem naprawdę ciekawa, czy w ogóle z kimkolwiek porozmawiał o tym, jak duże przeciążenie dla sieci elektrycznych w ogóle niosą ze sobą. Tak, to są nadmiarowe infrastruktury, tak, bo panują takie właśnie wywierane przez certyfikaty konieczność tworzenia infrastruktury, która jest podwójna. Są podwójne serwery, podwójne podłączenie do prądu, podwójne jakby podłączenie też do sieci. I było takie badanie robione przez grupę badawczą Cashman and Wakefield i oni poddali analizie tam ponad 1000 globalnych rynków i przygotowali zestawienie takich właśnie najatrakcyjniejszych lokalizacji pod centra danych. No i właśnie ranking otwiera tutaj Montreal, Reykjavik i trzecia jest Warszawa. No ale właśnie to jest pytanie, takie jak ja bym tutaj mogła gdzieś tam coś zasugerować, to warto by było się właśnie zastanowić, czy takie miasta są w ogóle gotowe stawić czoła tak właśnie gwałtownemu rozrostowi infrastruktury, ponieważ te nowe typy tych wielowymiarowych centrów wywierają ogromny wpływ na lokalne sieci energetyczne, no zużywając po prostu setki jednostek energii elektrycznej rocznie. No i takie wyzwania, jakbym miała tutaj gdzieś tam zasugerować, gdzie można patrzeć i szukać jakichś dobrych praktyk i wymieniać się wiedzą, no to w Danii chociażby podnoszone są już takie kwestie, tak? I według ich agencji energetycznej zużycie w ogóle energii przez centra danych całej Danii ma wzrosnąć do 15% całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną do 2030 roku. No i jakby te wszystkie big tech, wiodące firmy są pełni świadome trendów i zagrożeń, no i starają się właśnie w tym wszystkim chronić się przed tymi niestabilnymi cenami energetycznymi i budować swoją reputację marek takich właśnie świadomych ekologicznie poprzez chociażby inwestowanie w energię odnawialną, tak, i według takich tam wyliczeń statystyk Międzynarodowej Energii Energetycznej największe korporacje odbiorców odnawialnych źródeł energii to były właśnie w firmy z branży technologii komunikacyjno-informacyjnych, właśnie na czele z Googlem. A tutaj znowu pojawia się kolejne zagrożenie, które wynika po prostu z tej całej transformacji w stronę właśnie ze źródeł odnawialnych. Tutaj ogromnym zagrożeniem są zasoby, szczególnie minerały ziem rzadkich. Tak, my bardzo dużo wydobywamy ich w takim właśnie tradycyjnymi sposobami wydobywczymi. Staramy się je też wydobywać w procesach tak zwanego modern miningu, czyli wydobywania minerałów z tego, co zostało już przetworzone, ale też pojawiają się takie inwestycje, które zakładają wydobywanie minerałów z dna oceanów, co jest niezwykle ingerującym procesem właśnie w cały ekosystem. Tak? I tutaj jeszcze tylko chciałam napomknąć a propos właśnie tej inwestycji googlowskiej, tutaj mają cały przecież swój region na Europę Centralną w Warszawie i ostatnio przyjrzałam się ich, no to są otwarte dane i według takich wskaźników w tym roku, w 2022, ich intensywność emisji dwutlenku węgla z sieci tutaj w Warszawie no jest jedna z wyższych, wyprzedza nas tam jedynie 6 miast na świecie i warto też zwrócić uwagę w ogóle, jakiego rodzaju to są miasta, bo one mają gospodarkę niesłychanie mocno postawioną na węglu, jest to Sydney, Bombaj, Melbourne, Delhi i Jakarta. No i jak się to wszystko tak jakby właśnie się analizuje te dane, no to tylko z 27 regionów, które posiada Google, jedyne 7 z nich w ogóle kwalifikuje się jako niskoemisyjne, tak? I w przypadku całej reszty no, emisja wyrównywana jest po prostu przez nabycie jednostek redukcji, tak? Przez offsetting. I, no i tak właśnie Google sobie wykupuje dostęp do oznaczania się mianem organizacji neutralnej klimatycznie. A umówmy się, że przecież na biednego nie trafiło, tak? Więc no więc to jest taka trochę, ja mam żal, ja mam po prostu żal, że nie myśli się, że w momencie właśnie podejmowania tak kluczowych decyzji, nie myśli się o konsekwencjach środowiskowych i też takich właśnie stricte społecznych, tak? No bo kto posiada infrastrukturę, ten posiada władzę, umówmy się.
No dobrze, to ostatnie pytanie, bo dużo czasu poświęcamy skupiając się na big techach i na odpowiedzialności, która na nich spoczywa i na tym, co oni powinni zrobić. Natomiast mam takie poczucie, że każdy z nas też mógłby dołożyć swoją własną cegiełkę, więc co każdy z nas mógłby zrobić, żeby ograniczyć ten swój własny ślad cyfrowy w sieci? Jakie nawyki moglibyśmy zmienić?
No po pierwsze jakby ucinamy u źródła i minimalizujmy ilość danych, które sami generujemy, ale też które są zbierane na nasz temat. Ja zawsze tutaj, jeśli chodzi w ogóle o wszelkie jakieś takie porady, to zawsze mówię, że kluczem i podstawą jest edukacja, edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja, dzięki której możemy sobie wypracować taki właśnie nawyk ciekawości, krytycznego spojrzenia, tak jakby dyskutujmy, zastanawiajmy się, czy te systemy, w których funkcjonujemy, czy one są po prostu adekwatne. Zacznijmy zwracać uwagę na technologie, które oparte są na protokołach peer-to-peer, czyli peer, które w tłumaczeniu po prostu bezpośrednio oznacza osoby równorzędną, bo takie pierwotne założenia internetu właśnie miały polegać na tym, że my wszyscy jesteśmy równi, tylko niestety ta symetria się po prostu zachwiała, tak? No i w pierwszej kolejności jakby no, rozejrzyjmy się, w czym funkcjonujemy. Fajnie jest zwrócić uwagę na to, z jakich aplikacji korzystam na swoim telefonie, czy one wszystkie tam są mi potrzebne, czy ja wszystko muszę zawsze automatycznie uploadować do chmury, bo tutaj też jest ciekawy w ogóle aspekt tego, że właśnie wraz z takim rozwojem w ogóle struktur sieci, internetu, mediów społecznościowych, w których się poruszamy, uległo też w ogóle zmianie forma w ogóle wytwarzanych informacji, bo one się stają coraz tańsze w produkcji i dystrybucji i wyeliminowała się całkowicie bariera, która wcześniej funkcjonowała trochę jako taki filtr motywacyjny do tworzenia treści o wyższych standardach. No i dzisiaj każdy może być twórcą, co jest wspaniałe, ale też warto o tym pomyśleć trochę z takiej perspektywy właśnie czysto ekologicznej, bo w momencie, gdy w naszej dłoni ląduje ten smartfon z 4 obiektywami, my trochę wchodzimy w taki właśnie proces przyzwyczajania się do zmniejszenia jakościowego podejścia do tego, co, kiedy i jak i w jakim stopniu w ogóle jest poddawane procesowi cyfryzacji. No i trochę ta sieć jest zalewana tymi niepotrzebnymi treściami, rozprasza się przez to też dostęp do rzetelnych informacji, no i wpływa też to po prostu znowu na zwiększenie zapotrzebowania na moc obliczeniową, większych zasobów pamięci i znowu nieograniczonego transferu danych, których utrzymanie generuje ogromne zapotrzebowanie na zużycie energii elektrycznej. Szczerze mówiąc, to zachęciłabym do w ogóle do zwracania uwagi na strony, po których się poruszamy, tak, bo teraz jest też taki wschodzący trend takiej nostalgii, chęci powrotu do tych takich pierwotnych właśnie założeń internetu, kiedy te strony są czyste, nieprzeładowane treściami, gdzieś tam, gdzie jest ta osoba projektująca tę daną stronę bądź też aplikację, po prostu szanuje nasz zasób, nasze skupienie, naszą uwagę, no i też przede wszystkim kwestie związane z emisyjnością, jeśli chodzi w ogóle o interakcje z takimi stronami.
Czyli jest sporo też takich rozwiązań, które możemy sami zastosować i sami ograniczać ten ślad węglowy. No dobrze, to pięknie Pani dziękuję. Państwa i moim gościem była Joanna Murzyn, inicjatorka Instytutu Ekologii Cyfrowej. Ja nazywam się Joanna Sosnowska. Dziękuję i do usłyszenia.
Dziękuję za zaproszenie i do usłyszenia.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Partnerem programu Jutro Nauci jest Sebastian Kulczyk, międzynarodowy inwestor, twórca Incredibles, programu mentoringowego dla młodych przedsiębiorców.